nie interesuje godna praca, nie żadne dopłaty. Tak próbował przykrzyczeć polski rolnik Janusza Kowalskiego, krzyczącego, że to PO zabiera pieniądze rolnikom. Czy rzeczywiście nie chcą oni dopłat? I jaki jest stan polskiego rolnictwa? A w kolejnej części programu porozmawiamy o kłamstwach PiSu, a także o skandalicznym wydarzeniu na Mistrzostwach Świata w Szermierce, gdzie ukraińska wielokrotna medalistka została zdyskwalifikowana za nieuściśnięcie dłoni Rosjance. Możecie się także spodziewać najnowszych informacji z frontu wojennego w Ukrainie. Już teraz czekam na Wasze pytania i komentarze. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witajcie! Dzisiaj ze mną w studiu już klasycznie jest redaktor Michał Fałek. Witam cię serdecznie.
Ciebie, witam was, drodzy widzowie, i witam tutaj licznie zgromadzoną publiczność.
Witamy również naszą publiczność. Trwa teraz obóz mega kościoła. Jak widzicie, studio jest pełne. Będzie ciekawa dyskusja. Też zachęcam was do brania udziału w dyskusji. Możecie zadawać pytania, pisać komentarze, udzielać się na czacie, także czekamy na Wasze głosy, a dzisiaj będzie o rolnictwie. Na sali mamy też kilku rolników i może puśćmy na samym początku ten fragment, po którym właśnie internet zawrzał. No tak wygląda kultura wypowiedzi w polskim Sejmie.
Tak wygląda dialog władzy z nudem, tak? Czyli ministra rolnictwa, wiceministra rolnictwa z rolnikami, którzy przyszli do siedziby, no, porozmawiać, czy złożyć, można powiedzieć, no, tak, powiedzieć ministrowi, że no, źle nam jest rolnikom w tej Polsce podczas waszych rządów.
No ale prawie został zakrzyczany. Tutaj być może słabo słychać, co tam jest mówione, a w zasadzie krzyczane, ale Janusz Kowalski krzyczał, że wczoraj została przegłosowana poprawka Platformy Obywatelskiej w Senacie, zabierają 6 miliardów złotych rolnikom, a mężczyzna, który z nim się wdał w dyskusję, stwierdził, że go to nie interesuje. Nas interesuje godne życie, godna praca, nie żadne dopłaty. I właśnie chciałam zapytać rolników, którzy są z nami na sali, czy rzeczywiście rolników nie interesują dopłaty czy dotacje, czy...
No i może czy ten minister, no tak jakby to powiedzieć, dobrze reprezentuje wasze interesy i czy to jest dobry minister, ten Janusz Kowalski, taki wyczekiwany minister rolnictwa.
Głosy z sali.
Czekamy na mikrofon.
Zaraz reżyserka dostarczy nam mikrofon. A według ciebie, czy Janusz Kowalski jest dobrym reprezentantem? Trochę pytanie takie retoryczne, ale...
Już mamy mikrofon, to może niech najpierw powiedzą zainteresowani, się a rolnicy. Później my skomentujemy. Jakie pytanie?
Czy rzeczywiście nie interesują was dopłaty i dotacje od rządu?
Znaczy trzeba powiedzieć, że oczywiście jesteśmy w okresie przedwyborczym, tak więc w tym momencie rząd sobie przypomina o wielu sprawach, bo też trzeba to rozróżnić, że to nie jest rozmowa odnośnie dopłat unijnych, które otrzymujemy w ramach wyrównania tego, co tracimy, czyli podniesienia cen paliwa, podniesienia cen nawozów, podniesienie cen maszyn, czyli wszystkiego, czyli tak naprawdę dopłaty to nie jest coś, co dostajemy, tylko to jest wyrównanie to przez to, co nam się zwiększyły koszty. To, co daje rząd, to są takie ochłapy rzucane w pojedynczych tam poszczególnych branżach, żeby uciszyć trochę ludzi, czy żeby jakoś spróbować przykupić. Także no tutaj, że osoby się, no rolnicy na to się nie chcą tego, to bardzo mnie to cieszy, bo to oczywiście coś nowego, nowy podmuch świeżości. No i tak, no to jest celowe, no przed wyborami także, no nic tu większego, żadna to jest troska o rolników, tylko to jest w tym momencie przed wyborami rzucanie pieniędzy. Mamy ogromne problemy, jeżeli chodzi o sadownictwo, mamy ogromne problemy, jeżeli chodzi o warzywa, więc tutaj zamiast pomóc z takimi rolnikami rozmawiać, to tutaj nasi ministrowie, chociaż tutaj też warto powiedzieć, że pan Kowalski, minister, który no, zapytany na antenie jednej znanej stacji, nie potrafił rozróżnić czterech podstawowych zbóż, więc no co to jest za minister rolnictwa, to jest kpina, a nie osoba, która powinna zajmować się rolnictwem, jeszcze próbować nam tu tłumaczyć, jak to on nam pieniądze rozdaje.
Czy mamy jeszcze jakieś inne głosy? Dali?
Znaczy, no, tutaj jest potrzebna opłacalność, a nie jakieś dotowanie. To jest główne. I dostęp do jakichś targowisk, a to jest wszystko utrudnione.
Dziękujemy za te głosy. Tutaj się wypowiedziało dwóch Pawłów, rolników. Twoim zdaniem, czy właśnie wiceminister Janusz Kowalski dobrze reprezentuje Polaków, polskich rolników, polskie właśnie, no...
Pan Kowalski, tak jak tutaj Paweł powiedział, mało się zna na rolnictwie. Bardziej jest znany ze swojego pajacowania i z przeróżnych eventów i z przeróżnych prowokacji, które robi podczas swojego posłowania. No i tutaj zrobił dokładnie to samo, tak? Zobaczcie, jeżeli ktoś się słucha, no nie, to po prostu proszę mnie słuchać, nie? Ja jestem minister. Rolnik nie ma prawa nic powiedzieć, bo tutaj wielki pan minister zaraz będzie przemawiał, tak? Jak przejrzeć, można pójść do dosie pana Janusza Kowalskiego, to okazuje się, że on jest w tej ekipie tych złotych tuczników, tak to się mówi? Czy złotych? No, w każdym razie jest w ekipie tych właśnie, no, z dobrej zmiany, milionerów, tak nazwijmy już, nie obrażając go. Jego wartość w tym momencie jest szacowana na 2,5 miliona, tak? Potwierdzasz?
Tak.
Potwierdzasz. 2,5 miliona. To, można powiedzieć, wartość pana Kowalskiego podczas posłowania wzrosła, no bo przecież no, nie szedł jako milioner do Sejmu. I jakby to powiedzieć, 6 miliardów jest do wzięcia. Rozumiecie, co to znaczy? 6 miliardów, które będziemy dzielić, no to jakże wartość pana Kowalskiego w tej alei milionerów mogłaby wzrosnąć? Może by się przesunął do pierwszej trójki albo piątki. Rząd to nie jest rząd, który jest proaktywny, czyli rząd, który widzi, jakie zbliżają się zagrożenia, tylko wręcz jest odwrotnie. Jest to rząd, który sam generuje problemy, czyli na przykład coś robi i później dziwi się, że to źle zadziałało, tak?
Bo czyli przecież tak było reakcja, brak prewencji.
No, brak w ogóle myślenia nad konsekwencjami swoich posunięć, tak, czy czynów. Przecież te problemy, które ma branża na przykład owoców miękkich, no to jest konsekwencja pewnych decyzji PiS-u, które no, były oczywiste, że jeżeli zgadzamy się na niekontrolowany, można powiedzieć, dopływ, czyli na otwarcie granicy i w ten sposób wspomagamy Ukrainę, że dajemy im możliwość wwozu no, całych, można powiedzieć, płodów rolnych, produkcji rolnej do Unii Europejskiej, czyli do Polski i no, nie zrobimy jakichś, można powiedzieć, ograniczeń, że okej, możecie tranzyt, tak, przeprowadzać, możemy pomagać wam w transporcie do portów, żeby szło to gdzieś tam dalej, prawda? Ale jeżeli PiS zgodził się na takie rozwiązanie rok temu, że w ramach pomocy, gdzie pomoc jest dobra, ale no, trzeba po prostu rozsądnie to zrobić, przyjmujemy wszystko, no to później okazało się, że wiele firm, czy pośredników, czy hurtowni zwietrzyło okazję do zrobienia doskonałego interesu, no i można powiedzieć zatowarowało się produkcją rolną z Ukrainy, nie tylko zbożem, ale i przecież malinami, innymi owocami i teraz problem mają polscy rolnicy. No i PiS jak na to reaguje? No dobrze, damy dotację, tak? Jakaś branża podupada, jakaś branża ma problem, to dajemy dotację. jest problem w rolnictwie, to czekamy na 6 miliardów z Unii Europejskiej, żeby dać dotacje. No tak się nie powinno rządzić, że po prostu stwarzamy pewne problemy, bo nie zastanowimy się, jakie mogą być konsekwencje, a później wszystko zasypiemy dotacjami, tak? Czyli wszystko, można powiedzieć, zaciągniemy kredyty, dodrukujemy pieniędzy, spowodujemy jeszcze większą inflację, żeby naprawić swoje błędy. Tak PiS rządzi. I pan Kowalski jest właśnie przedstawicielem. I jeszcze się denerwują, bo przecież to nie tylko pan Kowalski, pan Janusz Kowalski tutaj się wydziera, ale również minister Telus też, jakby to powiedzieć kolokwialnie, daru ryja, i później za to przepraszał na rolników, którzy słusznie są wkurzeni.
Tutaj właśnie działacze agro Unii chcieli się spotkać z ministrem Telusem, ale do tego spotkania nie doszło, tylko został wysłany do nich Kowalski. Piotr Setkowicz pisze na czacie, rozmawiają jak Polak z Polakiem, każdy mówi, nikt nie słucha.
No, jest już, co już takie memy, nie będziemy cytować, bo to naprawdę grubo niektórzy pojechali, czy grubo pewni komentatorzy pojechali, ale są już wycinki z polskich filmów, które doskonale oddają tę scenę, która rozegrała się na korytarzu Ministerstwa Rolnictwa.
Jeszcze Rafał z czatu. Cyrk to mało powiedziane. Minister Kowalski to porażka na całej rozciągłości.
Przypomnijmy, skąd wywodzi się minister Kowalski. Jest on, można powiedzieć, człowiekiem Zbigniewa Z.
Tak, jest w partii Solidarna Polska.
Już teraz suwerenna Polska.
Suwerenna Polska,
jego,
tak.
jego głównym szefem jest, jego bosem, można powiedzieć, bosem tej mafii jest Zbigniew Z, a innymi znanymi, o których niejednokrotnie tutaj mówiliśmy, jest na przykład, są pan Bielan. Pamiętacie cała afera z NCBR-em, czyli z dotacjami na setki milionów, które chciano po prostu rozkraść. Gdzieś tam zostało w wyniku interwencji dziennikarskich to można być zastopowane. Czy widzicie, to są ludzie, którzy tylko szukają okazji, żeby ukraść więcej pieniędzy. No i tutaj pan Kowalski jest oburzony. No jak nie możecie przyłożyć ręki do tego, że dostaniemy 6 miliardów do wydania?
Matias Miniszewo jeszcze, to jest człowiek bezmózgowiec, on się na niczym nie zna, tylko dużo krzyczy. Czyli chce zakrzyczeć to, używając argumentu siły, a nie argumentów. Jeszcze właśnie wracając do tych problemów polskiego rolnictwa, bo tutaj mówiłeś o owocach miękkich, wiadomo, że też są problemy z polskim zbożem właśnie. Skoro właśnie nie dotacje, to jak temu zaradzić i jakie zmiany trzeba by wprowadzić w polskim rolnictwie? Mogę też zapytać o to właśnie rolników. Jakich zmian byście chcieli?
O pewnych zmianach.
No, przede wszystkim, jeżeli już jesteśmy w Unii Europejskiej, no to potrzebujemy godnej reprezentacji, żeby jak jedzie dany minister, to niech on nie jedzie patrzeć, czy dostanie parę miliardów, którymi, tak jak mówicie, spłynie go do głównego koryta, on im ryje umoczo, a przy okazji tam skapnie komuś trochę, tylko niech dbają o politykę zagraniczną, żeby nasze produkty były rozpoznawalne, żeby nasze produkty były pożądane w krajach zagranicznych, jeżeli nie jest ich na tyle, że nasz wewnętrzny rynek tego nie jest w stanie skonsumować. Czyli my nie chcemy dotacji, tylko właśnie tak jak tutaj wcześniej tu Paweł też wspomniał, że możliwości, że państwo niech stara się poszukiwać dla nas rynków, a to, czy ten produkt będzie tam sprzedawany, to już my z tyłu o to zawalczymy jakością naszych produktów, a nie tym, czy państwo nam da dotację, żebyśmy mogli się utrzymać.
Cóż można dodać? Zobaczcie, że polscy rolnicy, oni właśnie nie chcą socjalu, oni chcą możliwości godnego funkcjonowania, ale właśnie to, co powiedział ten rolnik. Można się zastanawiać, czy to jest ustawka, czy nie, to jest okres przedwyborczy, ale on powiedział prawdę. Ja chcę godnej pracy, godnej płacy, godnej możliwości po prostu funkcjonowania w tym sektorze, czy w tym zawodzie, który sobie wybrałem w życiu.
My w takim razie teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Porozmawiamy trochę o kłamstwach PiS-u. Premier Mateusz Morawiecki jest oskarżany o kłamstwo w sprawie Ostródy, ale tutaj się pojawiają wątpliwości, czy skłamał rzeczywiście, ponieważ tutaj zarzucono mu, że, może przypomnijmy, Mateusz Morawiecki powiedział, że to wina Tuska, że została zlikwidowana jednostka wojskowa w Ostródzie, garnizon został zlikwidowany w Ostródzie i Mateusz Morawiecki stwierdził, że to jest wina Tuska, na co się odezwali internauci, że tak naprawdę została decyzja o likwidacji wydana w 2001 roku i kiedy to szefem rządu był Leszek Miller, a głosowali za ustawą Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński, Ryszard Czarnecki między innymi, czyli no, aktualnie obóz rządzący.
Wązowie PiS-u. Mhm.
Tak. Ale jak się okazuje, to nie do, wtedy to było tylko głosowanie za ustawą, a likwidacja nie nastąpiła. Czyli
no, można by tak jakby powiedzieć rzeczywiście, że premier nie bardzo się mijał z prawdą, aczkolwiek czy powiedzenie nie do końca prawdy, czy zatajenie części prawdy, no to już jest kłamstwo, czy nie? No widać, że Mateusz Morawiecki chwyta się wszystkiego, czyli również i chwytów poniżej pasa, po to, żeby dokopać Tuskowi. Przypomnijmy, czy w tym czasie Mateusz Morawiecki nie był już doradcą Tuska, kiedy była likwidowana jednostka w Ostródzie, bo to był 2011-2012
rok. 2010, no, przecież decyzja do 2011 miało być zlikwidowane.
To przecież Mateusz Morawiecki był przecież doradcą Donalda Tuska w czasach, kiedy Tusk rządził, czyli może Mateusz Morawiecki już nie pamięta. Może wtedy nawet doradzał jako doradca ekonomiczny, że warto likwidować jednostki wojskowe, które przecież dużo kosztują, a przecież Rosja nam nie grozi. Tak mógł doradzać Mateusz Morawiecki premierowi Tuskowi. No a teraz okazuje się, że jest źle. No, fakty są takie, że ta decyzja...
Może dlatego właśnie wyciąga to, ponieważ właśnie dlatego pamięta.
No myślisz, może jakiś taki psychologiczny ten, że po prostu jakiś syndrom, nie? Tak jak jest syndrom sztokholmski, że ktoś i tak dalej, coś w tym stylu może z Mateuszem Morawieckim jest, że po prostu dokopuje Tuskowi, choć sam był wtedy w tamtej ekipie, nie?
Żeby jakoś... Był wtedy w składzie Rady Gospodarczej właśnie przy premierze Donaldzie Tusku.
W tamtym czasie.
Tak.
Który teraz
od 2010 roku, prawie przez 2 lata.
Czyli w tym czasie, który teraz krytykuje i mówi, że bardzo źle zrobili, to on doradzał Tuskowi, żeby właśnie to zrobić.
No nie wiemy do końca, czy doradzał aktualnie to posunięcie, no ale był jego...
To sami zobaczcie, nie wiem, czy jest lekarz na sali, żeby Mateusza Morawieckiego, bo może jest jednak coś z jego psychiką. No ale... Tylko kwestia jest, wiecie, nosa i braku zasad, nie?
Ale patrząc na argumenty właśnie, jakich PiS używa w kampanii swojej wyborczej, zastanawia mnie, czy właśnie ta kampania jest planowana, czy nie ma strategii, no bo tutaj podali argument, do którego później jest się łatwo przyczepić. Czy nie mają po prostu argumentów?
Może po prostu nie mają, wiecie, no, kadr takich, które potrafią rzeczywiście jakoś dobrze pomyśleć, ale przede wszystkim nie mają kadr, które są moralne. Nie? Jeżeli tam normą jest moralność, no ta powiedzmy, jakby to powiedzieć, proponowana przez Episkopat Polski, bo przecież Mateusz Morawiecki od, można powiedzieć, pierwszych lat takiego dorosłego życia to jest związany właśnie z tą moralnością, tak? Przecież od kogo kupował jako młody student pierwsze działki? Pamiętamy? Od biskupów, tak? Od biskupów dostał możliwość kupienia pierwszych działek, czyli można powiedzieć, wejść do alei milionerów PiSu, no to pomógł mu episkopat, prawda? Czyli on jest związany z tą ekipą, z tą mafią, można powiedzieć, i z tą moralnością. No i teraz, jeżeli ta moralność tylko mówi, że Bóg jest dobry, że trzeba żyć dobrze, że ważny jest dekalog, że ważna jest miłość do ludzi i tak dalej, tylko mówi, a robi co innego, bo robi tylko dla swoich, no to przecież cały PiS, tak? Widzimy, jaka to jest, można powiedzieć, ciągłość afer, nie? Afera goni aferę, dzień za dniem. Szli do władzy z hasłami dobrej zmiany, my żeśmy nawet uwierzyli w to, nie? Bo chcieliśmy, żeby pogonić tych poprzednich złodziei, a okazali się złodziejami jeszcze większymi. A najgorsze, że kradną i niszczą Polskę, wiecie, z Bogiem na ustach. To jest obrzydliwość. No skoro tacy są, no to tak też również działają. Dla nich nie jest problemem w kampanii wyborczej nie mówić całej prawdy, kłamać, oszukiwać, różne przeróżne, wiecie, chwyty poniżej pasa i tak dalej. Ważna jest władza, ważne, żeby się utrzymać, tak jak powiedziałeś, przy korycie i tam cały czas mieć zanurzone ryje.
Oczywiście, jeśli byłyby jakieś głosy z sali, to zachęcam do komentowania. Można się wypowiadać. Tutaj mamy bardzo dużą publiczność. A my jeszcze powiemy o kolejnym kłamstwie, czy kłamstwie, to może zaraz zobaczymy, ponieważ minister, dokładnie sekretarz Ministerstwa Finansów, Artur Soboń.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, czyli wiceminister.
Tak. No... Sekretarz stanu, dokładnie, okay. Taka funkcja, napisał na Twitterze, bum, Mamy już pełne dane za rok podatkowy 2022. Efektywna średnia stawka PIT wyniosła 5,8%. Dokładnie tyle średnio podatku dochodowego zapłacili Polacy. Za rok 2021 było to 8,47%. Można mówić o niskich podatkach. Można też je realnie wprowadzać w życie. Tak trzeba żyć.
Trzeba, no to... Czujecie, że są niskie podatki w Polsce?
Paweł.
Znaczy, piękne stwierdzenie, można mówić o niskich podatkach. My już od dawna mówimy o niskich podatkach.
Ale tutaj minister...
przytacza dane, że jest,
właśnie,
wiecie,
można tak
5, prawie 6,
wprowadzić
a było
podatki.
Ponad 8, nie?
Mówi, można też realnie wprowadzić w życie podatki, czyli tutaj pokazuje, że wprowadzili.
On powiedział, że można wprowadzić realnie. Ale nie powiedział, że wprowadziliśmy realne. Zobaczcie, to jest właśnie taka, można przyłapać go na właśnie manipulacji słownej, nie? Zobaczcie, on tutaj mówi o danych i mówi, można realnie wprowadzić.
No dobrze, no ale tutaj...
Bo jest odpowiedź, nie?
Artur Soboń nie kłamie, mówi prawdę, przecież PIT został rzeczywiście obniżony. Mhm. I to ale... nie tylko PIT, PIS podniósł też kwotę wolną od podatków.
Tak, ale również zwiększył inne obciążenia. Czyli to jest tak, że wiecie, tutaj obniżamy i chwalimy się i cały czas pokazujemy. I dzięki temu rzeczywiście mają dane, że można ściągalność podatku PIT, znaczy podatku PIT mniej ściągnęli, tak? Czyli mają tak jakby PR-ową możliwość chwalenia się tym, i takiego wykorzystywania w kampanii wyborczej, tylko nie mówią całej prawdy znowu. Bo prawda jest taka, że oni tu obniżyli, ale w innym miejscu podnieśli. Ale tak podnieśli, że per saldo więcej jest, nie? Czyli to jest, wiecie,
czyli Polacy,
obniżka przez podwyżkę.
Czyli tak Polacy robią. Nie płacą niższych podatków.
No, odpowiedział mu Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infaktu, jak odpowiedział?
Bum! Przedsiębiorcy w 2021 roku zapłacili 9 miliardów złotych składki zdrowotnej. W 2022 roku było to 16,2 miliarda złotych, czyli 80% więcej.
No i jeden z przedsiębiorców zwrócił uwagę, że przed Polskim Ładem płacił 19% podatek dochodowy, a obecnie wraz ze składką zdrowotną już 24% prawie. No to obniżka przez podwyżkę. Czyli części obniżamy, a części zwiększamy, ale zwiększamy tak, że do tego koryta mamy więcej dosypane, nie? Czyli więcej nam wpływa na wydawanie.
Też mówiliśmy kiedyś w programie o tym właśnie, PiS chwalił się właśnie obniżkami podatków i TVN wyliczyło, które podatki zostały podniesione, ponieważ PiS się chwali niektórymi podatkami, że obniża, a w tym czasie podwyższa też inne, między innymi abonament za radio i telewizor, akcyzę, mandaty zostały podniesione, wyższe składki na ZUS, podatek bankowy od budynków, od deszczu, wprowadzone nowe podatki, czy wyższa opłata paliwowa, no to jest jedne z niewielu, kilka wymienionych z wielu właśnie podatków, które są podwyższane.
Ciągle jest przecież podwyższony, a miał być obniżony VAT, prawda, i tak dalej. Ja pamiętam, nie pamiętam dokładnych danych, ale pamiętam skalę, bo mówiliśmy o tym gdzieś, myślę, rok temu, jak PiS chwalił się, że za ich czasów budżet państwa wzrósł w porównaniu do budżetu, kiedy jeszcze rządziła Platforma Obywatelska, ponad dwukrotnie, nie? No zobaczcie, jeżeli mamy jakiś tam budżet przecież wiadomo z czego jest. Jarosław nam to powiedział, nie? Że on nie ma swoich pieniędzy, tylko zabiera ludziom, tak? Że to, co mamy w budżecie, to jest to, co zabrali ludziom. Okej, jest jeszcze wzrost gospodarczy, no jest inflacja, no ale czy za rządów PiS-u wzrost gospodarczy i inflacja to było ponad 100%? Dużo mniej, tak? Czyli no, zrozumiałe jest, że budżet może być większy, nie wiem, o 30, 40%, 50%, ale jeżeli jest większy o 150%, to znaczy, że ta nadwyżka, którą oni się szczycą, że mamy dużo większy budżet do dyspozycji, no to znaczy, że więcej zrabowali ludziom, nie? To no stąd się bierze, nie? Jeśli mają większy budżet, to znaczy, że więcej zabrali. Więcej rozdysponują teraz, prawda? Ale wiecie, to rozdysponowanie też nie jest za darmo, tak? Oni zawsze gdzieś tam sobie kap, gdzieś tam ciureczkiem małym tym sobie jakimś tam kranikiem dla siebie przez te różne fundacje, przez oczywiście spółki Skarbu Państwa, przez zatrudnianie tam całych rodzin, nie? Całe, wiecie, są po prostu enklawy, no całe miejscowości być może niedługo będą zatrudniane, skąd pochodzą ci główni pisowcy w spółkach Skarbu Państwa. No w każdym razie widać to w Alei Milionerów, tak? Że takich ludzi, którzy weszli 8 lat temu z niewielkim majątkiem, a teraz mają majątek po 5-8 milionów, no to nie jest zarobione uczciwą pracą, tak? To jest po prostu z okradania państwa. Właśnie z tego wielkiego budżetu, który zrobili poprzez zwiększenie obciążeń przeróżnych. No, można sprawdzić, czy można zobaczyć, jak funkcjonują polskie firmy. Mówiliśmy o rolnikach, że wcale nie jest łatwiej, nie? Skoro jednak też rolnicy, no to widać, skoro rolnicy przychodzą do ministerstwa i próbują wywrzeć presję na ministrów, żeby poprawić ich los, można powiedzieć, i ich możliwości funkcjonowania, ale przecież ile małych firm upadło za czasów rządu PiS-u, tak? Ilu ludzi żyje, wiecie, z zaciśniętą pętlą kredytową po podwyżkach stóp procentowych, gdzie jeszcze PiS, gdzie jeszcze Glapiński przed, można powiedzieć, przed samym kryzysem zachęcał do tego, żeby brać kredyty, bo nie będzie podwyżek stóp procentowych.
Ile teraz też średniego rozmiaru firm mówi o tym, że będzie ciężko po podwyżce płacy minimalnej?
Po podwyżce płacy minimalnej, tutaj wiecie, Czesi, nasi sąsiedzi, dużo mądrzejsi gospodarczo niestety od polskich, nie mówię od Polaków, tak, ale jeśli chodzi o rząd, to tutaj w ogóle nie ma porównania polski socjalistyczny rząd do rządu czeskiego. No śmieją się, można powiedzieć, że widzą, że to my tego błędu jak Polacy nie popełnimy, bo taki błąd zarżnie małe firmy, zarżnie takich, wiecie, zwykłych przedsiębiorców, którzy mają tam kilka osób, którzy mają kilkanaście osób, a te firmy generują rzeczywiście gro dochodu narodowego i zatrudnienie można w tych firmach, to też jest kilkadziesiąt procent ogółu pracujących ludzi, tak? To wszystko jest niszczone. Takim ludziom jest jeszcze trudniej, bo też niejednokrotnie o tym mówiliśmy, że polska klasa średnia jest po prostu przez PiS niszczona. Bo PiS chce zbudować sobie bazę wyborczą z ludzi, którzy są utrzymywani dzięki dotacjom, tak? Dzięki socjalowi. Po prostu chce zrobić sobie, powiększyć bazę głosujących na nich. No, to nie tylko są urzędnicy, którzy są taką kastą, wiecie, tej oligarchii nowej, oligarchowie i można powiedzieć ich, ci, co ich popierają. No a druga część to są ci na najniższym szczeblu drabiny społecznej, którzy będą zmuszeni korzystać z socjalu, bo PiS do tego doprowadza, że takich ludzi jest coraz więcej. No w ten sposób to idziemy w stronę Rosji, nie? To niewiele się różni od Rosji, czy od Białorusi, czy od innych takich, wiecie, no, można powiedzieć, państw totalitarnych, czy dyktatury, tak? PiS to jest miękka dyktatura.
Czy to według ciebie nie pokazuje, że tego, jak PiS bawi się z Polakami, że myślą, że nikt nie odkryje tych informacji, które zamilczają, czy właśnie nie mówią prawdy i że mogą wszystko wcisnąć swojemu elektoratowi?
Myślę, że oni idą wabank i wiedzą, że te wybory to jest dla nich naprawdę być albo nie być. Że naród już jest tak wściekły, że jeżeli rzeczywiście stracą władzę, to mogą głowy polecieć, mogą rzeczywiście siedzieć, pójść do więzienia, mogą potracić majątki i tak dalej, nie? Przecież wszędzie, gdzie pisowcy jadą na jakieś te przedwyborcze wiece, to spotykają się z prawdziwą opinią na ich temat. To ludzie im pokazują transparenty i tak dalej. To nie są ludzie przywiezieni przez Platformę Obywatelską, nie? No jest to ciekawe. No, ja nie mówię, że jestem zwolennikiem Platformy Obywatelskiej, ale ciekawe jest to, że na wiec, gdzie jedzie Tusk, jest pełen stadion, załóżmy, czy pełna sala, nie? A na wiec, gdzie jedzie Kaczyński, to są zwożeni działacze autobusami, a pod salą jest pełno protestujących, którzy przyszli z własnej woli. To pokazuje, jak naród jest wściekły i wkurzony na PiS, nie? Nie tylko na PiS, bo i na Kościół zaczyna być wkurzony, który właśnie jest z PiS-em, to tutaj nasza akcja Wkurzeni na Kościół, nie? Można o niej przypomnieć, ale to pokazuje, jakie są nastroje społeczne i PiS ma tego świadomość. No, dla nich to jest być może walka na śmierć i życie i zrobią wszystko, posuną się do największych podłości, żeby tę walkę wygrać albo nie przegrać, nie?
Komentarz z czatu. Dariusz Niedźwiecki. Witam. Podatek od deszczu. Kiedy będzie od śniegu zalegającego na dachu? Też nasz researcher Cezary Kłosowicz przypomina, że dług publiczny zbliża się do 100 tysięcy złotych w przeliczeniu na jednego pracującego, czyli jak PiS zadłuża Polskę. Czy mamy jakieś głosy z sali? Czy chcielibyście coś skomentować, dodać?
To jeszcze dodam tej płacy minimalnej, bo to też jest fajna sprawa, że podnosimy płacę minimalną, czyli myślimy, żeby ludzie będą więcej zarabiać. No ale wiemy, że co mądrzejszy przedsiębiorca, to daje płacę minimalną, a to, co pracownikowi się należy, to daje mu, tak to mówimy przysłowiowo, pod stołem. Więc na biało. Więc w tym momencie, gdy podnosimy płacę minimalną, to pracodawca ma jeszcze większy podatek, a pracownik o to, ile ta kwota będzie podniesiona, o tyle mniej dostanie.
My teraz przejdziemy już do kolejnego tematu. Teraz trochę przejdziemy w tematy sportowe.
Ale nie będziemy mówić o polskiej piłce nożnej?
Nie, tym razem nie Polska, chociaż też będzie o korupcji i różnych właśnie takich nielegalnych rzeczach, które się tam dzieją. Mistrzostwa świata w Szermierce. Sytuacja taka, że Ukrainka Olga Harwan wygrała z Rosjanką. Ta Ukrainka jest wielokrotną medalistką olimpijską. Wygrała z Rosjanką i nie chciała uścisnąć jej dłoni po wygranym meczu. I wtedy Rosjanka zareagowała w ten sposób, że okupowała tą salę, miejsce przez godzinę, domagając się uściśnięcia dłoni. Później sędziowie się zastanawiali przez jakiś czas, co zrobić z tą sytuacją, co zrobić z Ukrainką, i Ukrainka ostatecznie została zdyskwalifikowana. Jak oceniasz postawę Ukrainki?
Można też takie szersze tło pokazać, tak? Światowa Federacja Szermierki, no jedna, można powiedzieć, ze światowych federacji sportowych. Jak zaczęła się wojna, to była jedną z tych federacji, która z największym oporem wdrażała, no takie można powiedzieć, oddolne na początku, przecież Polacy byli jednymi z pierwszych, nie? Jednymi z pierwszych federacji i narodów, które żądały wykluczenia Rosjan i Białorusinów również ze sportu. Tłumacząc, że no jednak... No po pierwsze, no jak mają z nimi rywalizować Ukraińcy, którzy giną w tym czasie, tak? A tutaj są to sportowcy z narodu agresora. Po drugie, właśnie wielu z tych sportowców białoruskich i rosyjskich utożsamia się z armią rosyjską. Między innymi i ta Anna Smirnowa, która przegrała z Olgą Harwan. To również jest Rosjanka, która rok temu, w czasie, kiedy na Ukrainie były mordowane i gwałcone ukraińskie dzieci, ukraińskie kobiety, prawda? Gdzie były, wiecie, niszczone ukraińskie miasta, to ona w tym czasie, ta Rosjanka, pozuje do zdjęcia w rosyjskiej czapce wojskowej. Dumna, można powiedzieć, z tego. Także sport jest miejscem, gdzie wiecie, gdzie też jest, no, można powiedzieć, rywalizacja nacji, ale też rywalizacja systemów. Putin wielkie pieniądze pakował zawsze w sport. I sport dla niego był, wiecie, takim, można powiedzieć, jednym z najważniejszych, no, można powiedzieć, dzieł jego życia. Przecież Igrzyska Olimpijskie w Soczi, no to był jego projekt, jego marzenie, tak? Można powiedzieć, wywalczony czy zakupiony za wielkie pieniądze w MKOL-u. Przecież, no, wiadomo, że to były ogromne łapówki. No ale później była afera dopingowa. Przypomnijmy, przecież rosyjski sport był zawieszony, jeśli chodzi o udział w Igrzyskach Olimpijskich.
Miało być na 4 lata.
Miało być na 4, później skrócono, później przyszła pandemia. No i teraz jest wojna, tak? Zaczyna się wojna. Wszystkie, można powiedzieć, oddolnie federacje sportowe rezygnują, czy zawieszają, czy banują w sporcie Rosjan i Białorusinów. A Federacja Szermiercza bardzo się z tym ociągała, bardzo długo. No dlaczego? Dlatego, że szefem Federacji Szermierczej był rosyjski oligarcha, pan Usmanow, można powiedzieć, który za swoje pieniądze no, cały ten sport podtrzymywał, no bo jest to sport, no można powiedzieć, no nie niszowy, no, ale to nie jest tak popularny sport jak piłka nożna, jak siatkówka, tak, jak kolarstwo na przykład, no, w Europie i tak dalej, czy inne sporty, wiele sportów można by wymienić, szermierka no nie jest takim sportem, mimo iż jest sportem rzeczywiście widowiskowym, pasjonującym, gdzie często może być, wiecie, odwrócenie sytuacji nawet w ostatniej chwili i tak dalej, gdzie ważną rolę ma nie tylko wyszkolenie techniczne, ale właśnie też takie cechy jak psychika, jak właśnie jak odporność, prawda, na sytuację, na stres i tak dalej, jak taka mentalność, nie? Coś, co jest właśnie teraz cechą Ukraińców, którzy właśnie bronią się dzielnie i dzielnie walczą, można powiedzieć, o swoje życie i o swój kraj.
No dobrze, no ale pan Usmanow już nie jest prezydentem, bo po wybuchu wojny zostały nałożone na niego sankcje, więc zrezygnował.
Zrezygnował, ale myślisz, że dalej nie ma wpływu? A ten, kto go zastępuje, czyli jego, można powiedzieć, poprzedni zastępca, który siedział u niego w kieszeni, teraz jest szefem, a pan Usmanow to co, nie ma wpływu? No ma wpływ, o to jest oczywiste. Tym bardziej było to widać w tym, że kiedy MKOL zaczął też oczywiście pod wpływem rosyjskim i pod wpływem rosyjskich pieniędzy, zaczął zmieniać swoje stanowisko i zaczął, można powiedzieć, dążyć do tego, by Rosjan i Białorusinów przywrócić na olimpiadę w Paryżu choćby i do sportu, co też się spotkało z wielkim oporem przede wszystkim Europy, i tutaj też Polska bardzo dobrą rolę odgrywa, no to Federacja Szermiercza była jedną z pierwszych, która przywróciła Rosjanki, czy Rosjan i Białorusinów, sportowców z Rosji i z Białorusi, do uczestnictwa w barwach, można powiedzieć, neutralnych, tak? Czyli można być nie pod swoją flagą.
Mimo tego, że wcześniej większość głosów była, w sensie więcej członków było raczej przeciw temu, żeby...
No ale wiecie, głosowania są tajne i oczywiście może Rosja odpowiednio wpłynąć na przeróżne kraje, które są, można powiedzieć, w tym związku i podejmują, czy oddają swój głos. No i doszło do tego, że w Szermierce Rosjanie i Białorusini występują. Mamy Mistrzostwa Świata, one są we Włoszech. I jest walka w Mediolanie i jest walka wielokrotnej mistrzyni świata również, bo ona już ma mistrzyni świata 6 złotych medali, 7 srebrnych, 2 brązowe. Także 15 multimedalistka, ale również mistrzyni olimpijska. W sumie ma 4 medale olimpijskie. Jest to, ja akurat się interesuję sportem od lat i pamiętam, że polskie szabliski niejednokrotnie nie dawały rady tej Oldze Harłan, chociaż też i z nią toczyły czasami zwycięskie boje, ale to naprawdę wybitna postać tego sportu. No i tutaj walczy na kolejnych Mistrzostwach Świata, oczywiście z wielkimi szansami na zwycięstwo. Staje do pojedynku z Rosjanką, wygrywa bez problemu 15-7, bo wiecie, to jest pogrom, można powiedzieć, w Szermierce prawie że. No i co? Wcześniej, przed walką, to jest ważne, Olga Harłan zapowiedziała, że nie poda Rosjance ręki. No to jest taki gest, wiecie, przyjaźni, czy podziękowania za pojedynek, ale ukraińscy sportowcy, to jest na przykład w tenisie widoczne, przez całe afery były, tak, na turniejach tenisowych, że ukraińscy sportowcy z reguły nie chcą podawać ręki Rosjanom i Białorusinom. No i tutaj również ona zapowiedziała, że nie poda. I
rozmawiała też z władzami
federacji
na ten temat.
Miała ustalenie, że wyciągnie szablę, bo to jest protokół covidowy. W czasie covidu nie podawano sobie ręki. Na koniec walki było takie dotknięcie się szablami na znak właśnie szacunku. I ustalenie było takie, że po walce wyciągnie szablę. Myślę, że Rosjanka wiedziała o tym ustaleniu dobrze. No bo przecież inaczej chyba by nie przystąpiła do walki, tylko wcześniej by powiedziała, że jak to tak, ja przecież nie będę walczyć, jeśli ona mi nie chce podać ręki. Myślę, że dogadane było, że można powiedzieć, dotknął się szablami na koniec walki. Ukrainka wygrała walkę, zrobiła właśnie taki gest. On teraz jest, widzicie, na projekcie nowego znaczka ukraińskiego. Także oprócz tego znaczka z Moskwą, nie, to teraz będzie znaczek szabliski ukraińskiej, która w serce dwugłowego rosyjskiego orła uderza szablą. Także też symboliczne, nie? W każdym razie, kiedy rzeczywiście po walce wyciągnęła szablę, to Rosjanka strzeliła focha i powiedziała, że ja się czuję upokorzona, składam oficjalny protest, demarsz to się nazywa, tak? Czyli szermierka jest sportem, gdzie jest rzeczywiście dużo konwenansów i tak dalej.
Rosjanka stwierdziła, że wyprowadziło ją to z równowagi.
Ale to już było po walce. Jak to? Czyli można być przegrała? Bo ją wyprowadziło z równowagi? No wiecie, już było po walce, tak? Walka zakończona. Walka była prowadzona uczciwie, zgodnie z zasadami. Walka zakończona, na koniec walki jest ostatnie to, można powiedzieć, pożegnanie, czy taki gest. Ukrainka zrobiła tak, jak się dogadali, a Rosjanka wtedy nie. Ja żądam dyskwalifikacji tej Ukrainki. I wzięła sobie krzesełko i siedziała na planszy przez godzinę, nie chcąc zejść i próbując wymusić dyskwalifikację na sędziach. Sytuacja była taka, że sędziowie nie zdyskwalifikowali Ukrainki od razu,
ale
czyli dopuścili, można powiedzieć, do Czyli tak jakby zaakceptowali to, że tak się zakończyło, sędziujący tę walkę. Dopuścili Ukrainkę do, że będzie tak jakby kolejna walka z nią, no bo to tam jest przegrywający odpada, czyli można powiedzieć w przedmierce. Jak wygrywasz walkę, idziesz dalej, tak jak zresztą w tenisie ziemnym. Dopuścili do kolejnej walki i dopiero kiedy została już tak jakby ustalona kolejna walka, no za około właśnie tam kilka godzin, to było 2-3 godziny minęły, Ukrainki, to wtedy sędzia przyszedł i ją zdyskwalifikował, tam pokazując jej czarną kartkę. Ona napisała w mediach społecznościowych, Olga Harłan, że ten sędzia
płakał, kiedy
ją dyskwalifikował, bo wie, że to jest porządny sędzia, zna go wiele lat, który został zmuszony przez władze federacji do tego, żeby tak ją potraktować. Nie? I jakby to powiedzieć, no decyzja jest ostateczna. Nie? Tak się stało, ona już tego medalu nie zdobędzie. Nie? Ale zobaczcie, że no myślę, że stała się bohaterką w swoim kraju, ponieważ gotowa była zrezygnować z medalu w imię zasad, nie? W imię tego, że z kobietą czy z przeciwniczką, która reprezentuje armię, która niszczy jej kraj, która chce zniszczyć Ukrainę. Bo to widać, że armia rosyjska, dobrze o tym wiemy, nie przyjechała po to, żeby Ukrainę, wiecie, zająć i rozwijać, nie? Ona tam przywozi, armia rosyjska przyniosła ze sobą tylko śmierć, ruiny i zgliszcza, nie? I tak jakby zniszczenie kultury i państwowości ukraińskiej. Oni chcą Ukrainę wymazać po prostu z mapy świata, zniszczyć ją. Żeby Ukraina nie była zagrożeniem, nie była konkurencją dla Rosji, nie? No to jest po prostu gorzej niż pies ogrodnika, nie? Sami są, wiecie, nie chcę tutaj ten kolokwializmów używać, ale sami są daleko w tyle, ale i nie chcą, żeby ktoś inny był przed nimi, nie? Na tym polega właśnie rosyjski mir i rosyjskie rozumienie, może być, stosunków międzysąsiedzkich, nie? Czy dobrosąsiedzkich. No i ta Ukrainka nie chce pozdrawiać czy przywitać się z taką konkurentką. No ma do tego prawo, tak? Zostało to ustalone, że tak zrobią, tak? Z władzami dogadane, a w tym momencie została zdradzona, można powiedzieć, i władze Federacji Szermierczej no, postąpiły, uważam, niegodnie, dyskwalifikując ją. Co ciekawe, sympatia całego świata, jak myślicie, po czyjej stronie? Ukrainki. Ona, można powiedzieć, zobaczcie, przegrała, ale zdobyła, no zachowała honor, nie? Straciła szansę na medal, ale zachowała honor. No i ciekawe, że bardzo wiele wsparcia dostała od żołnierzy ukraińskich, walczących na froncie, gdzieś tam, wiecie, ginących w okopach i tak dalej, nie? Próbujących odbić kolejne miejscowości, to za chwilę o tym będziemy rozmawiali jeszcze.
Powiedziała właśnie w nagraniu na Instagramie, że dostawała wiele wiadomości wsparcia, pomogły zwłaszcza wiadomości od żołnierzy. Słyszałam, że ich motywuje. Dziękuję każdemu wojownikowi, który nas chroni. Żadnych uścisków dłoni nigdy. Nie można do tego nikogo zmusić.
Tak. Nie można zmusić. A Rosjanie okazali się terrorystami nie tylko w realu, można powiedzieć, w takim życiu, wiecie, codziennym, gdzie przecież terroryzują ukraińskie miasta i ukraińską ludność cywilną, ale również są terrorystami w sporcie, nie? Bo, można powiedzieć, swoją pozycję, swoje pieniądze wykorzystują, żeby, no, żeby w sposób niegodny, można powiedzieć, odnosić te zwycięstwa. No ale to, wiecie, jak ktoś trochę się interesuje sportem, to zna najnowszą historię, cała afera dopingowa. Polecam film Ikar. Ikar, naprawdę można zobaczyć, jak w sposób, można powiedzieć, centralizowany był zorganizowany doping Federacji Rosyjskiej. Jak, żeby zdobyć złoty medal, Rosjanie byli gotowi oszukać cały świat. I FSB w tym uczestniczyła, no oczywiście Putin o tym decydował, nie? Także to są, wiecie, złodzieje, oszuści, kłamcy, no wszystko co najgorsze, również w sporcie.
I też później, jak zareagował na to Zachód, i właśnie jak Rosjanie zostali ukarani, a tak naprawdę właściwie nie zostali ukarani. Matyjas Miniszewo pisze też, widać, że lobby i agenci prorosyjscy na Zachodzie ciągle rządzą.
To jest właśnie przykre, że bardzo dużo jest ludzi jeszcze we władzach przeróżnych, nie tylko politycznych, ale również jak widać i sportowych, którzy za rosyjskie pieniądze gotowi są no zeszmacić się, ześwinić, no ale jakby to powiedzieć, będzie im to pamiętane, tak? Bo honor można zyskać, ale również można dobre imię, cześć łatwo stracić.
Teraz w takim razie, jak już jesteśmy przy tematach rosyjsko-ukraińskich, to przejdziemy do informacji z frontu wojennego. Rosja atakuje od północy. Czy uważasz, że to jest groźny ruch, ponieważ zdobyli już kilka wsi i idą cały czas dalej?
Znaczy, właśnie czy zdobyli, czy nie zdobyli, to też nie jest pewne, bo tak trochę może być kontrowersyjnie powiem, ponieważ informacje, że zdobyli, to są informacje rosyjskie. Ja właśnie dzisiaj czytałem komunikat Instytutu Studiów Wojny, IISW, tak, ISW, taki instytut, który publikuje aktualne mapy i tak dalej, i też często analizy tego, co się dzieje na froncie, że oni tego nie potwierdzają. Że nie ma tak jakby, wiecie, filmów, potwierdzeń, że oni rzeczywiście tam zdobyli, ale faktycznie próbują tam nacierać, próbują nacierać na froncie północnym, czyli to jest front tam Swatowo-Kreminna, to jest w kierunku Iziumu, czyli to jest mniej więcej to, co Ukraińcy takim błyskotliwym manewrami na Charkowszczyźnie zdobyli w zeszłym roku, to teraz Rosjanie próbują tam nacierać. No ta, można powiedzieć, te próby rosyjskie, czy to natarcie rosyjskie jest po to, żeby Ukraińcy przerzucili tam rezerwy, które są przygotowane do kontrofensywy, do ostatniego, można powiedzieć, etapu, czy kolejnego etapu kontrofensywy.
Ale Ukraińcy dalej nie przerzucili tam sił.
Nie przerzucili. Ukraińcy po prostu dają radę tam, nawet jeżeli być może się cofają i niewiele stracą, to cały ten impet natarcia kacapskiego został zatrzymany i tam Ukraińcy dają, no, dają im odpór. Rosjanie tam też dużo tracą i siły żywej, i można powiedzieć techniki, nie?
Ale też właśnie, jak wspomniałeś, Ukraińcy ruszają z kolejnym etapem kontrofensywy.
Tak, była taka informacja w dniu już wczorajszym, że zaczął się kolejny etap kontrofensywy. Ja bym, można powiedzieć, tak jak sobie analizowałem dzisiaj, wczoraj te informacje, które napływają, nie był jeszcze tak bardzo hura optymistyczny, natomiast generalnie i sojusznicy Ukraińców, i sami Ukraińcy twierdzą, że wszystko idzie zgodnie z planem. No ta obrona rosyjska jest naprawdę tak przygotowana, jak nigdy jeszcze, wiecie, w historii najnowszej, no nie była przygotowana, tak? Rzeczywiście, ja rozmawiałem tutaj, nie widzę naszego specjalisty, można powiedzieć, z tych spraw, ale rozmawiałem, bo mamy tutaj speca, no, który był saperem, tak? Który był saperem w jednostkach policyjnych, antyterrorystycznych, także fachowiec, rozmawiałem z nim na temat właśnie tych pól minowych. Jest?
Nie ma.
Nie ma. Nie widzę. Nie ma. Jakby był, to bym od razu zapytał. W każdym razie rozmawiałem z Henrykiem, jak przyjechał tutaj na nasz zjazd, na temat właśnie tych pól minowych i rzeczywiście ta kombinacja minowania, którą Rosjanie tam zrobili, to jest, no, coś, co jest niespotykane wcześniej w historii, prawda? Tam są miny właśnie i przeciwpiechotne, i przeciwpancerne, i pełno takich, można powiedzieć, domowej roboty, czyli takich, wiecie, ręcznie robionych, zmajstrowanych ładunków. No i generalnie jest tak, że jak jakieś wojsko minuje jakiś teren, to najczęściej są jeszcze mapy minowania i tak dalej. Czyli wiadomo, że tu jest zaminowane, tu są miny i tak dalej, żeby można było łatwo rozminować. Rosjanie tego nie zrobili. Oni po prostu zaminowali tak, jakby siali ziarno. Nie? Że po prostu cały teren zasiali te miny, nie patrząc gdzie, żeby było jak najgęściej. Nie? I teraz Ukraińcy muszą się przez to przedostać. Dopiero teraz docierają do pierwszej tej głównej linii obronnej, tam gdzie są te takie smocze zęby tak zwane, czyli te takie betonowe piramidy. To dopiero wczoraj pojawiły się pierwsze firmy, gdzie ukraińskie tam bojowe wozy piechoty docierają do tego rejonu. Także to jest, można powiedzieć, kilkanaście kilometrów od pozycji wyjściowych. Zajęło im to półtora miesiąca przejście tego czasu, właśnie ze względu na to silne, można powiedzieć, na tak wielką ilość, liczbę min, prawda? Natomiast kiedy już się przebiją, to tam już jest mniej min, nie? I tutaj Rosjanie rzeczywiście, jest wielka panika w tych tak zwanych Z-kanałach, że zaraz może się to stać, że zaraz Ukraińcy mogą przełamać tę główną, pierwszą linię obrony. Mianowicie mówimy o froncie południowym, froncie zaporowskim i tam, gdzie Ukraińcy próbują, no, można powiedzieć, wykopać takie przejście w kierunku Melitopola i później jest możliwość albo pójść na Berdiańsk, albo na Mariupol, to tam wpadła w ukraińskie ręce wczoraj wieś, która się nazywa Staromajorskie. Tam obok już dzisiaj są informacje, że jest kolejna urożajna wieś zagrożona, gdzie Rosjanie siedzieli, czyli w tym momencie ten impet może być troszeczkę większy, no ale to jeszcze nie jest takie silne przełamanie. To jeszcze nie jest na tego typu przełamanie, że można tam wprowadzić dodatkowe brygady, tak żeby poszerzyć ten klin i później wejść w przestrzeń operacyjną poza tą pierwszą linią obrony. No ale to powoli się dzieje. I Rosjanom rzeczywiście grożą lokalne okrążenia, takie lokalne kotły, gdzie może, wiecie, tam mówi się, że nawet gdzieś tam, to nie ta mapa, druga mapa, o Bachmucie później powiemy. O, tu jest ta mapa. Generalnie zobaczcie na tej mapie, to jest cały ten korytarz południowy, który jest zajęty przez Rosjan. I te czarne linie to są linie kolejowe. Linie kolejowe, tutaj na dole jest Krym, nie widać Krymu całego, ale jest Krym, nie? No Ukraińcom zależy, żeby to wszystko odbić i odbić Krym, tak? W dzisiejszej wojnie całe, można powiedzieć, zaopatrzenie to się przewozi pociągami, nie? Samochodami, ciężarówkami niewiele się przewiezie z Rosji, tak? Owszem, później ze stacji kolejowej na front, no to już się dowozi ciężarówkami zaopatrzenie, czyli amunicję, no cały sprzęt ciężki, też przecież on nie jedzie na gąsienicach z Rosji, tylko wszystko pociągami. To jest mapa kolei. Jak widzicie, jest jedna magistrala kolejowa, która prowadzi do całej tej zajętej Chersońszczyzny, do całego Zaporoża i tam na Krym. Druga magistrala to jest przez most krymski, który już teraz jest znowu uszkodzony, no jeszcze nie połączenie kolejowe, no ale niewykluczone, że tam znowu coś tam będzie niedługo. A Ukraińcy, to co teraz mówimy, to można powiedzieć przełamanie, czy tam początek przełamania, to jest właśnie w tym miejscu, gdzie jest, to są rosyjskie, gdzie jest Wołnowacha, czyli to jest ta prawa kropka czerwona i tam jest Nowosiełka, to właśnie w tym miejscu zaczynają się przebijać, tak? Czyli jeżeli oni dojdą jeszcze około 30-40 kilometrów, to cała magistrala kolejowa będzie pod ogniem artyleryjskim ukraińskim. I w tym momencie skończy się transport rosyjskich, skończą się rosyjskie dostawy. W tym momencie można powiedzieć, cała ta armia, czy całe armie rosyjskie, które tutaj siedzą na wschodzie, mogą zostać bez zaopatrzenia. No to tylko wtedy kwestia czasu, jak będą musieli podnieść ręce, wywiesić białą flagę. Czyli w tym momencie gra idzie o to, żeby przeciąć połączenie kolejowe, czy przechwycić połączenie kolejowe, żeby rosyjska armia nie miała możliwości realizowania dostaw wszystkiego, jedzenia nawet, nie? Jedzenia, amunicji, a ci, którzy tam walczą, Rosjanie, to cały czas mówią, że nie mamy tych dostaw dużo, nie? Także wiecie, tam jest taka próba sił i można powiedzieć, ta rosyjska obrona trzeszczy w szwach. Trzeszczy w szwach i faktycznie może być tak, że to się posypie, nie? Że niewiele trzeba, żeby przełamać no ten taki pancerz, który zbudowali. Jak już to się przełamie, to może się rozsypać jak domek z kart. Ale może to potrwać jeszcze nawet i miesiąc.
Jeszcze wracając do Bachmutu, tutaj była mapka. Mówi się o tym, że tak, są sukcesy.
To jest drugi front i tutaj z kolei w Bachmucie tutaj głównie generał Syrski działa. Zdobyli Ukraińcy to, co jest niebieskie, Kliszczejewka i Andriiwka. Zdobyli te dwie miejscowości. Tutaj są wzgórza. Na południe i również na północ są wzgórza. Bachmut to jest miasto, które jest w takiej, można powiedzieć, nietce, małej dolinie. I w tym momencie, zdobywając te miejscowości, cały czas no, zwiększają szanse na okrążenie Bachmutu. No już w tym momencie są też takie informacje, że tak jakby drogi prowadzące do Bachmutu są pod kontrolą ogniową Ukraińców. Czyli Rosjanie nie mogą w łatwy sposób dostarczać tam właśnie kolejnych wojsk, zaopatrzenia i tak dalej. Może się to też skończyć dużym kotłem. Tam Rosjan jest około 50 tysięcy lub więcej w Bachmucie, nie? Jeżeli by ich Ukraińcy okrążyli, no to jest strategiczna klęska rosyjska, bo zobaczcie, że Rosjanie, żeby zdobyć Bachmut, poświęcili prawie rok, 10 miesięcy dokładnie, i mówi się, że około 100 tysięcy zabitych, nie? Czy powiedzmy trwale niezdolnych do walki. Czyli tyle poświęcili, żeby zdobyć miasto wielkości Chełma, w którym część z nas była, czy Zamościa, to jest kilkudziesięciotysięczne miasto. Żeby zdobyć to miasto, poświęcili 100 tysięcy żołnierzy, prawie rok, niezliczone tam miliony, można powiedzieć, sztuk amunicji i tak dalej. Zdobyli kupę gruzów, bo tak zniszczyli to miasto, że jest kupą gruzów i teraz mogą je stracić. I jeszcze przy okazji stracić całą armię, która tego Bachmutu broni. Nie? To będzie taki, można powiedzieć, szok w Rosji, taka klęska, jak nie wiem, jak dla Niemców Stalingrad, można powiedzieć, tak? To jest właśnie Bachmut, nie? Może ruin. No i też mówi się, takie dochodzą informacje, że wiecie, że na Kremlu jest już grupa, która chce przejąć władzę od Putina, nie? Która chce Putina, nie wiem, czy zabić, czy wysłać do Chin i tak dalej na wieczne leczenie. W każdym razie, że jest grupa, która już czeka tylko, żeby przejąć władzę. No zresztą ten bunt Prigożyna, można powiedzieć, był taką próbą sił i taką też osłabieniem Putina, tak myślę. No tylko teraz tak, jeśli ktoś teraz przejmie władzę, a Bachmut padnie za miesiąc, no to na czyje konto pójdzie, można powiedzieć, klęska, nie? Że straciliśmy Bachmut. Także niewykluczone, że jest tak, że ci, którzy chcą przejąć władzę i zakończyć być może tę wojnę, czekają na klęskę albo na froncie południowym, albo na froncie bachmuckim. Jak tu będzie klęska w końcu, no to wtedy trzeba będzie cara obwinić. Będzie tak jakby kogo obwinić, nie? Czy cara za co obwinić? No to wtedy, no zobaczcie, jaki car jest zły. Straciliśmy Bachmut, za który żeśmy może krwi przelali. No to trzeba cara zmienić. No trzeba na to liczyć po prostu.
Aktualnie to trwa też...
To jednak, wiecie, myśleliśmy, że to będzie szybciej. Chcielibyśmy, żeby to było szybciej, nie? Ale no, takie są uspokajające sygnały i ze Stanów Zjednoczonych, i z Wielkiej Brytanii, którzy przecież z Ukraińcami ćwiczyli to i planowali, bo te operacje są dokładnie zaplanowane. One były planowane zimą. Planiści ukraińscy, no, polscy pewnie tam w mniejszym stopniu albo w ogóle, ale brytyjscy i amerykańscy planowali te operacje i one się rozwijają i ci komentarze z Pentagonu czy z Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii są takie, że okej, wszystko jest zgodnie z planem. Cierpliwości.
Aktualnie trwa też szczyt Rosja-Afryka. Jest mniejsza frekwencja niż była 4 lata temu, kiedy to odbył się pierwszy taki szczyt. Czy są już jakieś postanowienia, coś ważnego się wydarzyło?
Nie tylko mniejsza, ale i dużo niższej rangi, bo Rosjanie liczyli, że wiecie, no, na taki wielki szczyt Rosji z państwami afrykańskimi, gdzie przecież Rosja straciła, można powiedzieć, swoje relacje, no, przecięte zostały relacje z Europą. No to Rosja szuka, no z Ameryką, powiedzmy, północną również, prawda, czyli z krajami Zachodu, tak ogólnie rzecz biorąc, no i głównie z krajami bogatymi, tak, OECD i G7 i tak dalej. No to Rosja teraz szuka, jakby to powiedzieć, potwierdzenia swojej mocarstwowej pozycji, no werbując nowych sojuszników, czy pokazując, z jakimi to silnymi sojusznikami Rosja teraz współpracuje, no to są kraje, no głównie już takiej trzeciej czy czwartej Ligi Światowej i trzeciego świata, prawda? Czyli Rosja, można powiedzieć, teraz swoją ważność, wagę będzie potwierdzać w kontaktach z krajami trzeciego świata, ale okazuje się, że kraje trzeciego świata, czy kraje afrykańskie, przysyłają do Rosji, no nie prezydentów, nie, można powiedzieć, głowy państw, tylko przysyłają w większości ministrów, jakichś tam, no bo sekretarzy stanów, czy ministrów spraw zagranicznych, także będzie się ranga przedstawicieli tych krajów afrykańskich, którzy przyjechali do Rosji, to jest też upokorzeniem dla Rosji, żebyście wiedzieli, jak to wygląda, nie? To jest jedna dobra wiadomość. A druga dobra wiadomość, to puścimy fragment krótki, żeby pokazać, jak Putin jest traktowany. Mamy ten fragment? Akurat prezydent Egiptu był kolejnym prezydentem, który kazał na siebie czekać Putinowi i to w Rosji, nie? Protokół jest taki, że kiedy wychodzą dwie głowy państwa na spotkanie przed kamerami, no to wychodzą zawsze jednocześnie, prawda? Żeby nie było tak, że ktoś na kogoś czeka. A zauważcie, że to już jest kolejny przykład, bo już kilka było w ostatnim czasie, gdzie pan Putin musi czekać, nie? No tak głupio mu trochę, tutaj zobaczy, co tam, jakiś dokument na stole, nie? I nagle, a no już jesteś w końcu. To akurat prezydent Egiptu tak sobie pozwolił potraktować gospodarza szczytu. Bardzo to jest, myślę, wymowny obraz pokazujący, jak nisko upadła Rosja.
Ale czy natomiast są jeśli chodzi o ustalenia? Właśnie ustalenia, tak, tak. Postanowienia? Może no tak. Będą jakieś korzystne dla Rosji?
No wiecie, no, Rosja zaproponowała państwom afrykańskim, no bo co się stało w ostatnim tygodniu? Rosja opuściła porozumienie zbożowe, porozumienie, które pozwoliło w zeszłym roku, można nie w zeszłym roku, tylko poprzez czas obowiązywania porozumienia, około rok to był, wyeksportować Ukrainie 32 miliony ton zboża. No to tutaj są rolnicy, to wiedzą, ile to jest. No po prostu...
Dużo.
bardzo dużo, nie? Ukraina jest jednym z największych eksporterów zboża. To dzięki Ukrainie, można powiedzieć, Afryka głównie, Bliski Wschód i tak dalej, no żyją, nie? Czyli mają co jeść. I Ukraina wyeksportowała tak dużo zboża, mimo iż Rosja bardzo sabotowała to porozumienie zbożowe. Ja czytałem, że już przez ostatnie miesiące to ten eksport zboża bardzo spadł, mimo iż dalej ono oficjalnie funkcjonowało, to Rosjanie sabotowali na przeróżne sposoby. Ukraina, jeżeli by to porozumienie funkcjonowało normalnie, mogłaby wyeksportować w tym czasie około 50 milionów ton zboża. Wyeksportowała 32, dzięki Bogu, że i tyle się udało. W każdym razie Rosjanie zawiesili to, znaczy wyszli z tego porozumienia i zaczęli co robić? Następnego dnia od razu zaczęli bombardować, atakować Odessę i niszczyć porty, niszczyć właśnie instalacje przeładunkowe i tak dalej, czyli tak jakby chcą zniszczyć możliwości Ukrainy do eksportowania zboża. Również mówi się o wprowadzeniu blokady morskiej, czyli żeby żaden statek po to zboże nie mógł do Ukrainy popłynąć ani wypłynąć. I teraz jest taka sytuacja, że Rosjanie chcą tak jakby zastąpić Ukrainę, no i państwom tym afrykańskim proponują, że to oni zadbają o ich bezpieczeństwo, można powiedzieć, żywnościowe. I co im zaproponowali na tym szczycie? Zaproponowali tym krajom, wielu tam krajom, w zależności od kraju różną ilość, że dadzą im za free zboże. Nie? Za darmo. Tam, wiecie, od tam kilkudziesięciu tysięcy ton do kilkuset tysięcy ton. Po pierwsze, no i teraz tak, czy dziennikarze, czy rządy inne zaczęły badać tę sprawę, to okazało się, że tak, po pierwsze proponują nie swoje zboże, tylko to, które ukradli Ukrainie, nie? Czyli wiecie, najpierw ukradł, a teraz daję wam za darmo, zobaczcie, jaki jestem dobrym paserem, nie? To po pierwsze. Po drugie, wcale nie za darmo, tylko za aktualną cenę rynkową. Czyli nie za darmo, tylko zapłacicie. A po trzecie, efekt tego, że zaatakowali, że wyszliśmy z tego porozumienia zbożowego, że Rosjanie wyszli i zaatakowali Odessę, jest taki, że cena zboża wzrosła, czyli te państwa nie tylko nie dostaną za darmo, nie tylko zapłacą, to jeszcze zapłacą więcej przez to, że Rosjanie zaatakowali czy zniszczyli to porozumienie zbożowe. Także taki jest właśnie deal, który Putin proponuje państwom ukraińskim. No to te państwa generalnie pokazały Putinowi środkowy palec i mniej więcej tak się kończy to porozumienie, czy ten szczyt Rosja-Afryka.
Czyli Rosja nie wyszła z niego dobrze.
Bardzo dobrze, że nie wyszła z niego dobrze.
Mamy głosy z sali, prosimy.
Że też tylko dodam, bo ta sytuacja, kiedy zostało to wprowadzone, nie jest przypadkowa, bo oczywiście zbliżają się kolejne żniwa, a nawet już ruszyły. No i myślę, że tutaj Rosja również dopatrzyła się tego, że te nasze państwa nieudolne, te, które graniczą z Ukrainą poprzez te zboże, mają własne problemy. Również powoduje to konflikty, że można łatwo podburzać te państwa czy obywateli do Ukraińców, że zobaczcie, przez te ich zboże my będziemy coraz biedniejsi. Także no tutaj ruch taki, no co prawda dzięki Bogu, tak jak mówicie, nie udało im się to, czyli tam z tych państw afrykańskich dużo nie zyskają, ale liczą na to, żeby bardziej skonfliktować, moim zdaniem, tutaj właśnie państwa, które pomagają, żeby właśnie przestały pomagać, bo coś z tym zbożem trzeba będzie zrobić.
Oczywiście tak jest, to jest bardzo cenna uwaga. No i niestety tutaj no, liczyliśmy na to, ja liczyłem, ale pewnie bardziej Ukraińcy liczyli, że jeśli Rosjanie w ten sposób taki chamski, ordynarny wyjdą z tej umowy zbożowej i zaczną atakować Ukrainę tutaj na południu, to że Turcja odważy się na przykład na taki krok, że no to my będziemy eskortować, tak? Czy że Turcja przepuści okręty wojenne NATO, a ma do tego prawo, ponieważ no, można powiedzieć, kontroluje cieśniny czarnomorskie, ale umowy międzynarodowe pozwalają jej przepuszczać okręty morskie innych krajów, jeśli one nie są w stanie wojny, tak? Nie uczestniczą w wojnie, a przecież NATO nie uczestniczy w wojnie. Także mogłyby tam wpłynąć okręty amerykańskie na przykład i razem z tureckimi, to by zrobiły taką blokadę, że to Rosja by nic nie mogła tam zrobić na tym Morzu Czarnym, prawda? Ale nie robią tego. Jednak, nie wiem, boją się w tym momencie, komunikaty z Białego Domu są takie, że nie rozważamy takich działań polegających na eskortowaniu transportów ze zbożem.
Prezydent Zimbabwe też w odpowiedzi właśnie na propozycję rosyjską powiedział: jesteśmy wdzięczni, ale nie mamy deficytu zboża, zagwarantowaliśmy sobie bezpieczeństwo żywieniowe, więc byłby to tylko dodatek do tego, co już mamy.
Panie Putin, nie chce pan tego zboża, co ukradłeś pan. No.
My będziemy już przechodzić do ogłoszeń jutro. Zapraszamy wszystkich, którzy są z Lublina, a także z okolic. O 16 startuje gra miejska w Lublinie pod ratuszem. Także teraz możemy puścić wam taką krótką zapowiedź właśnie z poprzedniej gry miejskiej. O, tutaj widzicie zdjęcia. Widzę, że ekipa jest teraz na rozdawaniu ulotek informujących właśnie o tej grze miejskiej. Także poprosimy teraz krótką zapowiedź z poprzedniej gry miejskiej. Kulturowy Lublin śladami lubelskich protestantów. Wystarczy tylko, że przyjdziecie właśnie jutro między 16 a 17.30 pod ratusz. Każdy może wziąć udział w grze miejskiej i zachęcamy was do tego. To będzie okazja właśnie do rozwiązywania zagadek na mieście i spotkanie świadków historii w strojach z XVI wieku. A jeszcze oczywiście zapraszamy jak co tydzień w niedzielę na Śpiewaj razem z nami na Placu Litewskim o 17. Zachęcamy, będzie też duża ekipa, podobnie jak w zeszłym tygodniu. A dzisiaj jeszcze o 17 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a o 18 dogrywka, będzie wykład pastora Henryka Skrzypkowskiego. Krótka zajawka zostanie puszczona wam po programie, jak już się pożegnamy. Będziecie mogli zobaczyć, co będzie o 18. I jeszcze przypomnę o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, ponieważ wszystko, co tutaj robimy, robimy to dzięki waszemu wsparciu. My nie bierzemy żadnych dopłat czy dotacji. Tutaj macie wszystkie możliwości, jakimi można nas wesprzeć. A na teraz, ponieważ mamy taki cel, żeby co miesiąc grało dla nas 1000 gitar, 1000 osób nas wsparło, na dzisiaj jest to już
735.
735 osób, także dziękujemy za to, że jesteście z nami.
Będzie ciężki finisz, nie wiadomo, czy ten 1000 gitar osiągniemy, ale dziękujemy każdemu, który dokłada swoją cegiełkę. No jeszcze zostało kilka dni, ale już takich dni roboczych to jeden został, także jeśli ktoś jeszcze nie zdążył, zapomniał, przecież wakacje są, to przypominamy się, możecie nas wesprzeć jeszcze przez weekend. Jeśli nawet wyślecie jakiś tam przelew, to on w poniedziałek dotrze.
Dziękuję tobie bardzo za udział w programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek. I dziękujemy również naszej publiczności tutaj zebranej w studiu. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy też wam przed telewizorami za komentarze, pytania. I widzimy się o 17.
Któregoś dnia jesienią już ona wróciła do domu i opowiada mi tak. Wiesz co, ksiądz nam powiedział, że Jezus Chrystus był bardzo dobry, a potem za to wszystko ludzie go zabili. Poczułem, że Jezusa Chrystusa spotkała krzywda na ziemi i że był niewinny w tym, nic więcej nie rozumiejąc. Mamo, mamo, czy to prawda, że Jezusa zabili? Co mama mogła powiedzieć? Prawda. Jeszcze bardziej się rozpłakałem, umyła te moje nogi z gnoju, położyła mnie z powrotem do łóżka i płacząc zasnąłem. Dzisiaj, jak stoję przed wami, nie mam żadnej wątpliwości, że to jest po raz pierwszy Duch Święty dotknął się mojego serca, mojej duszy. Przyjechali do naszej wsi Świadkowie Jehowy. no to dzień dobry, czy jesteś chrześcijaninem? Jestem. A znasz modlitwę pańską, Ojcze nasz? Oczywiście, że znam, no to powiedz. No to Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię, a święć się imię Twoje jest tutaj. No to jakie jest to imię? I Ty nie wiesz, chrześcijanin, i tak mi się wstyd zrobiło. To spowodowało, że chciałem mieć Pismo Święte. Zacząłem chodzić do baptystów na nabożeństwo, uwaga, z powodu kazań i Bożego Słowa. W Radzie Kościoła Chrześcijan Baptystów stwierdzili, a w Rudce, tutaj, za hełmem, nad Bugiem, mamy mały zbór na wsi. No ale kto tam pójdzie? Na wieś, koniec świata, tam wrony zawracają. No ale w Gdańsku ponoć jest jakiś młody chłopak z Kaszub, ze wsi, stolarz. Może on by poszedł? I poszedłem. I w tej Rudce tutaj, na Lubelszczyźnie czy na Chełmszczyźnie, pokochałem Kościół. I tak z młodego chłopca, który świata nie widział, z kaszubskiej wioski, z rolniczej rodziny, bez kontaktu ze światem, zewnętrznym w zasadzie, dzisiaj dzięki łasce Bożej znam ludzi praktycznie wierzących na całym świecie.